zwykły mecz, to jest jakieś ukoronowanie, to jest finał, to jest wielka sprawa, w związku z tym gdzieś ta myśl musiała być też dopuszczona, żeby te komunikaty wewnętrzne, ten dialog wewnętrzny nie był niespójny kompletnie, bo gdybym sobie zaczął wmawiać, że jestem na meczu towarzyskim sparingu, to raczej tak sam by się mnie nie oszukał. W związku z tym nawet wtedy robiłem taką myśl, że to jest ten moment.
Albo stałem szacunkiem, nie wiem, Termalika pod Beskidzie na przykład.
No to są jeszcze rozgrywki o coś, ale mecz sparingowy, no to już mów się w ogóle jest. Inna para kaloszy. No i w tunelu jak wychodząc, miałem jedno ze zdjęć właśnie, jak wychodząc się lekko uśmiecham, przeważnie tego nie robię z tunelu. A tam wychodząc, tak sobie pomyślałem, no pracowaliśmy 20 lat, jesteśmy w dobrej formie, widziałem po Szymonie, że jest pewny, że jest spokojny, że wszystko wygląda tak jak powinno. Mówię, mamy to, idziemy po swoje, musimy tylko zrobić to, co do nas należy. No więc tutaj takie dwa aspekty. Oczywiście skupienie się na zadaniu, ale też no, nie można się przesadzić z wizualizacją, że jesteśmy...
No tak, gdzieś... z takim tym automatyzmem, nie? No bo jednak rzeczywiście, no byliście jakby...
Widać momencie... wyjątkowe zachowania zawodników, też są inne.
No właśnie, tym... a czy zawodnicy... w jakikolwiek sposób gdzieś tam szukali z wami kontaktu, gdzieś tam też może nakładając presję, no bo taki Messi jest jakby absolutnie ikoną, tak? No i wy też pewnie go bardziej szanujecie, no z tej racji, że to jest taka pozycja piłkarza. Nie wiem, Mbappé, czy Griezmann, czy ktokolwiek inny, w jakikolwiek sposób tam gdzieś szukali z wami kontaktu, czy nie ma czegoś takiego?
Przed meczem w tunelu są jakieś takie krótkie rozmowy, pierwsza taka gra słów, jakieś zmierzenie się wzrokiem, taka pierwsza próba, ale akurat tym Szymon tutaj jest naprawdę absolutnym mistrzem świata i tej rozmowy w tunelu i przygotowanie taktyczne do meczu, kiedy chodzi między zawodnikami i mówi, słuchaj, w półfinale widziałem, jak tam łokieć wystawiłeś, gdybyś go trafił, to była czerwona kartka, nawet jak mi ucieknie, są 43 kamery, w armię zawoła, wypadasz nawet w pierwszym
meczu. A, już uprzedza tak jakby,
wszystkie
tak?
Takie zachowania mają opracowane z całego turnieju, tam kto co robi, kto bez piłki prowokuje, kto właśnie łokciem trochę zbyt za maszyście macha w wyskoku, bo liczy, że przeciwnika gdzieś tam ugodzi. I to wszystko przed meczem już można rozegrać i zawodnicy mówią, o, facet wie o co chodzi, trzeba
uważać. Już są zdziwieni, już tak, są gdzieś tam ustawieni przez Szymona.
No wiadomo, że w finale zawodnicy ogólnie też starali się nie łapać jakichś głupich żółtych kartek, takich no, niepotrzebnych właśnie za protesty, za jakieś odkopnięcie piłki, za jakieś takie rzeczy, których można uniknąć, bo to jest jednak finał i tutaj dostać żółtą kartkę, zwłaszcza w przypadku obrońcy, który nie może już później ostro bronić, bo jest ryzyko drugiej kartki, to by było bezsensowne.
Ale powiedziałeś, Tomek, przerwałem ci, że zachowanie jednak w finale też jest inne piłkarzy, czyli jakie?
No bardziej ostrożne. Oni się w takich sprawach zachowania, prób wywierania presji na sędziego, robią to i to nawet mocniej, aż sami, ale też bardziej dyskretnie. Jest mniej przeważnie, jeżeli mecz jest dobrze prowadzony, to też mniej jest takich zachowań, że biegania z dużej odległości, z rękoma w górze, starają się tego chociażby unikać. Ten mecz był bardzo ciężki od początku, bo obie drużyny troszkę się prowokowały, ale to siebie nawzajem. Ktoś przebiegając specjalnie zahaczył barkiem kogoś leciutko, oczywiście to nie jest nawet fala, ani kartka, ale no ten drugi zawodnik już też chciał mu oddać, już go gdzieś tam gonił parę metrów, coś mu mówił. No i przez to, że wiedzieliśmy, że tak będzie, mieliśmy podzielone strefy boiska razem z Szymonem, z sędzią technicznym, kto gdzie patrzy, bo nie patrzymy wszyscy oczywiście na piłkę w czasie meczu, bo to byłoby absurdalne, tylko kiedy Szymon biegnie za akcją, on obserwuje piłkę, bo tam najczęściej jest faul, no to my patrzymy za jego plecy w różne miejsca boiska, żeby zobaczyć właśnie, czy nie będzie trzymania za koszulkę, bo tam już zawodnicy walczą o pozycję i czy nie będzie różnych takich, tego typu zachowań poza grą. W związku z tym i bardzo szybko, w 6-7 minucie tam była taka próba zwarcia między dwoma zawodnikami. Obaj mieli pretensje i do siebie, i tak do Szymona, że czemu pan nas nie chroni. No i Szymon wytłumaczył, że obu was chronię, dlatego przybiegłem tylko porozmawiać, a nie na przykład z kartką. Widziałem, co robicie. Tam, oczywiście słynny tekst sędziowski w czasie meczu bywa taki, że sędzia mówi zawodnikom, od teraz kamera tam numer 7 albo ileś jest specjalnie na was. No i piłkarze generalnie w to wierzą, chociaż wiadomo, że to producent sygnału telewizyjnego prowadzi transmisję i kamery pracują dla niego, a warię tylko wykorzystuje, ale nie może powiedzieć, słuchajcie, ta kamera numer 7 to niech teraz w lewo się odwróci.
To jest ciekawe.
Ale działa ta piłka.
Ale wiesz, mieliśmy w audycji Porozmawiajmy o Sporcie łączenie z Adamem Lyczmańskim. Zresztą niesamowita historia, że to Adam wlepił czerwoną kartkę, jak Szymon był piłkarzem. I Szymon po tym meczu powiedział, to ja już nie chcę być piłkarzem, ja chcę być sędzią.
Tak, to piękna anegdota, tak. Szymon miał pretensję o czerwoną kartkę i Adam mu powiedział, jesteś taki cwaniak, uważasz, że ja źle sędziuję, to zapisz na kurs, pokaż, że jesteś lepszy. No i z całym szacunkiem dla Adama, ale to tak, pokazał. Tak.
Ale Adam właśnie też powiedział, że sobie Szymon od razu ustawił mecz już na początku.
Tak, tu w tym no meczu, właśnie. Przepraszam, że już
nie,
przerywam.
Proszę, Paweł,
pierwsze 15 minut było kluczowe. W tym meczu, no, oczywiście później były trzy rzuty karne i była symulka i był jakiś jakieś ciasne, tak zwane ciasne decyzje ze spalonymi i żółte kartki, ale jeśli chodzi o zarządzanie meczem, szacunek zawodników, to ten mecz w pierwszych 15 minutach był do wygrania albo przegrania przez sędziów. Tak.
Czyli jego decyzje te takie pewne, tak?
Pierwsza decyzja, sposób ich podejmowania, pewność siebie, rozmowy z zawodnikami, których nie widać w telewizji, bo po prostu przebiega gdzieś 2-3 metry zawodnika i parę słów mu tam mówi, krzyczy.
I co mówi?
No, zależy od tego, co się wydarzyło, ale przeważnie mówi, widziałem tam, co się stało, albo nie da się sprowokować, oni się prowokują, ja to widzę, nie da się sprowokować.
Po angielsku wszystko?
Tak, po angielsku. Czasami można po hiszpańsku, ale raczej stara się po angielsku, bo angielski znają wszyscy, nawet te parę słów. A jak się używa innych języków, to druga drużyna już zaczyna mieć pretensje.
Myślę, że tak.
Rozmawiasz z Hiszpanami po hiszpańsku, a z nami po tam arabsku nie porozmawiasz. Tak.
No to Tomek, no to teraz ten finał. Przede wszystkim ani razu nie podparliście się VAR-em. Dlaczego?
No dlatego, że VAR działa w taki sposób, że my podejmujemy decyzję na boisku i Szymon je podejmował i VAR sprawdza ich prawidłowość, nie w drugą stronę. To nie jest tak, że sędzia podejmuje decyzję i mówi, dobra, gwizdnąłem rzut karny, to teraz pokażcie mi to, jeszcze sobie zobaczę, czy miałem rację. Nie? Szymon na boisku podejmuje decyzję, czy ja ze spalonym, czy jakąś podpowiednią Szymonowi mówię, nie ma spalonego, puszczam akcję. Wpada bramka i wtedy, no to nie jest tak, że Szymon mówi, to ja pobiegnę, zobaczę, czy ten liściu to dobrze pokazał, czy źle. Tylko VAR ma obowiązek z urzędu, wszystkie bramki, wszystkie rzuty karne, potencjalne rzuty karne, czerwone kartki i tak dalej, ma obowiązek obejrzeć. I my, jak pada bramka albo jest rzut karny podyktowany, nie możemy wznowić gry, dopóki VAR się nie wypowie. W związku z tym Szymon dyktuje rzut karny, Tomek Kwiatkowski sprawdza to, tam miał do dyspozycji 43 kamery, sprawdza, mówimy, Szymon, sprawdziłem, rzut karny prawidłowy. Okay. I to jest ta interwencja lub jej brak VAR-u, ale to, że sędzia nie biega do monitora, to nie znaczy, że odmówił skorzystania czy obejrzenia.
To nawet, jest też ta wasza świetna współpraca właśnie z Tomkiem Kwiatkowskim.
Tak, Tomek działał w tym meczu doskonale, bo dosyć szybko, ale w sposób pewny. Tam, no jak się wiadomo, jak jest na meczu 10 kamer, to łatwo wszystkie obejrzeć. Jak się ma 40, to nie ma... No, gdyby musiał, to obejrzał i 40 ujęć, ale trwałoby to 3 minuty, to wiadomo, jak to na piłkarzy działa i wizerunkowo. W związku z tym on musiał wybierać te kamery, które już z góry powinien wiedzieć, że najlepiej wziąć kamerę z zabramki albo tak zwaną opozę, czy tam
trzy rzuty karne, mecz trudny, ciężki, dwie świetne drużyny, szybkie tempo. I Szymon był za każdym razem pewny tych decyzji?
Tych kluczowych, tak. Widać było, to nawet już pomijając to, co on mówił w zestaw, to ja wiem i to jest nagrane oczywiście, ale tego FIFA nie ujawnia. Natomiast to nawet jak się oglądało mecz, albo ktoś będzie oglądał powtórki, to widać z mowy ciała. W dobrym miejscu nie jest 40 metrów od akcji, tylko tak jak się przyjęło optymalnie 15 do 20. To jest najlepsza odległość do podejmowania decyzji. Dobry kąt widzenia i decyzja w pierwsze tempo, czyli w ciągu sekundy od zdarzenia. Czasami jak widać, sędzia biegnie, staje, rusza znowu i ta decyzja jest po 2-3 sekundach, to już widać, że miał tak zwaną myślówkę, że już albo słuchał podpowiedzi od asystentów, co oni widzieli, bo nie jest pewny. Czasami tak jest.
I przy tych, Tomek, sytuacjach ani razu nie było pretensji do niego.
Tak, to właśnie też było widać po mowie ciała Szymona i po reakcji zawodników.
Piłkarzy,
czyli Dembele,
tak,
faulujący, zobaczył gwizdek, spuścił głowę. Stojąc obok Giroud się złapał za głowę i zaczął do Dembele mieć pretensje. To widać, wszyscy widzieli, że to jest rzut karny, ci, którzy stali w miarę blisko. I w każdej tej sytuacji, przy symulce też oczywiście w pierwszym momencie ktoś z innego kąta widzenia mógł myśleć, że to jest rzut karny. Ale widać było nawet po reakcji argentyjskich zawodników,
tak,
którzy
to rzeczywiście
gwizdek, to zaproszenie zbaranieli. Bo myśleli, że być może to będzie rzut karny, znaczy to jest symulacja, no to widać było po reakcji tak, że wszyscy czują, że to jest dobra decyzja. To ona oczywiście też była przez VAR sprawdzona i przed wznowieniem gry Tomek Kwiatkowski to potwierdził, że jest to
próba oszustwa. To jeszcze dwie sytuacje. Dogrywka, idzie ta akcja dla Argentyny i myślę sobie, nie no liściu, zaraz pokażesz spalonego, a ty nic, a ty biegniesz elegancko i za chwilę ta bramka taka na raty, bo ta piłka jednak oczywiście przekroczyła, ale wiedziałeś o tym, że Argentyna nie jest na spalonym?
No taką podjąłem decyzję, ale oczywiście nie miałem pewności stuprocentowej, bo tam nie pamiętam, ile wyszło centymetrów tego zapasu.
No właśnie, bo to było na styk.
Ale to była dosyć szybka akcja. Przy takich sytuacjach, gdzie jest bardzo szybka akcja i między linią spalonego a napastnikiem jest mała odległość, kilkanaście centymetrów, no to podejmuje się decyzję na podstawie doświadczenia i tego, co ja widziałem na boisku, ale też z doświadczenia wiem, że mogłem się pomylić. W związku z tym powiedziałem, że nie ma spalonego, puszczamy bramkę. Jak wpadło, powiedziałem jeszcze Kwiatku, sprawdźcie, bo tam było naprawdę ciasno. W tej chwili to krótko trwa, bo jest ten system półautomatyczny do sprawdzania spalonych, więc VAR od razu dostaje na ekranie parę sekund po akcji, już ma gotowy, wyrysowany linię, moment podania, to wszystko jakby sztuczna inteligencja, nazwijmy to, sama robi. On tylko sprawdza, czy się nie pomyliła, bo może się pomylić.
I tak też jak... wiedział, że pełną wodę minęła piłka bramki.
Też to my widzieliśmy też zegarka, ale też musiał to potwierdzić, bo mamy zegarek Goal Line Technology i ten system też nam daje komunikaty głosowe, że padła bramka. Tu też się zasmiali, bo ja chorągiewką jeszcze potwierdziłem, że bramka wpadła, bo chwilę Szymon nie reagował na to. Ja myślałem, że być może ten system nie działa, a było tak głośno, że nie byliśmy w stanie się porozumieć, no bo już kibice argentyńscy ryknęli z radości.
Tak.
W związku z tym wróciłem do takiej sygnalizacji ze starych czasów, czyli że jeszcze na chorągiewką potwierdza się, że piłka jest za linią bramkową. Dobrze, że ona była dosyć duża, bo gdyby była parę centymetrów, a ja nie mogłem stać na linii bramkowej, bo stałem tam, gdzie była linia spalonego, to już musielibyśmy tylko się zdać na system, albo na VAR, bo on też miał kamerę ustawioną w linii, też mógłby to sprawdzić. I oczywiście sprawdził, ale to było akurat proste.
No i ten rzut karny dla Francji, ręka, od razu byliście pewni, że to jest taka ręka, którą się no po prostu gwiżdże i nie ma w ogóle gadania, bo jednak tylko... Argentyńczyk wyskoczył tyłem i trafiła mu jakby w ramię.
Tak, ale już tą część ręki, która jest ręką i która, bo przepisy mówią, że tam bark, czyli to ta część, którą można jeszcze grać, się kończy na wysokości pachy, powiedzmy, dalej już jest ramię, czyli ta część ciała, którą nie wolno zatrzymać piłki, o ile ona odstaje od ciała jest i poszerza. I tutaj była taka klasyczna, my to nazywamy akcja paraobronna, czy interwencja obronna, czyli zawodnik już nie próbował grać w piłkę z przeciwnikiem, walczyć, tylko wiedział, że będzie strzał, chciał go zablokować. W tej sytuacji, jeżeli ręce nie są scalone z ciałem, on się wyrzuca i ta ręka mu odstaje, no to jest przewinienie i Szymon to, akurat Szymon tego był pewien. Ja z 40 metrów patrząc, nie byłem pewien, czy trafiła w plecy, czy w rękę na przykład. W związku z tym
to... I też Argentyńczycy nie protestowali.
Też oni, ten, który dostał w rękę, no to leżał na murawie, złapał się za głowę, bo tak. To też już jest kwestia właśnie zmęczenia, bo normalnie zawodnik przy takim strzale z tego kąta, przy tylu zawodnikach, tak by się nie rzucił,
ale
nie
wiesz,
ryzykowałby.
A tu już taką samą sytuację miał twój tato w 90 roku i tamta trójka sędziowska, kiedy w samej końcówce Feller był na styku sytuacja, prawda, tam chyba Ruggeri wchodzi w ślizgiem. Rzut karny, Wotro decyduje się na rzut karny, wtedy jeszcze nie było VAR. Bremer strzela bramkę, Argentyna miała pretensję o tego karnego. A tutaj a to powiedzmy też była sytuacja taka na, powiedzmy, no 50-50, tak?
Tak, ten rzut karny w finale wówczas był taki...
Był taki, którego wcale
kontrowersyjny. Wotro,
kontrowersyjny bardzo.
Po 32 latach już
właśnie, nie trzeba się dawić kurtuazji. Właśnie, po 32 latach już pomijam, że rzeczywiście, że jesteś na linii, bo to już wszyscy o tym powiedzieli, ale właśnie, że znowu macie podobną sytuację i znowu przeciwko Argentynie.
No tak, jakoś tak się ułożyło. Tata wtedy jeszcze miał gorzej, bo on był sędzią liniowym, nie asystentem w tamtych czasach jeszcze. Oni nie byli z systemu komunikacji, nie było bezprzewodowej.
O tak, i VAR-u nie było.
Właśnie ten sędzia liniowy w sytuacji z rzutem karnym, nawet gdyby widział, to nie bardzo miał prawo coś zrobić. Więc
no i tamta sytuacja zabrała Argentynie mistrzostwo, czy też powiedzmy, że Niemcy już wtedy wygrali, a tutaj jednak jeszcze były te rzuty karne.
Tak, to dopiero doszło do... No tylko, że tak jak mówię, ten rzut karny przeciwko Argentynie na 3-3 w świetle powtórek telewizyjnych jest stuprocentowy, tak. Więc tamten faktycznie, o tamtym się do dzisiaj dyskutuje, czy on jest prawidłowy, był czy nieprawidłowy, ten jest niepodważalny w świetle przepisów.
I opisał to twój tato i też mówił nieraz, jak to później cała drużyna Argentyny stała pod szatnią i kopała w drzwi, głównie Maradona, prawda, był był kapitanem i mówił, że okradliście nas, złodzieje, oddajcie nam mistrzostwo.
No tam były groźby, że mafia napolitańska się zajmie sędziami i takie różne tego typu historie.
Czyli tak, a teraz powiedzmy, że tam Francuzi mieli trochę do was pretensji, ale to może za chwilę. Tomek, no to kolejny utwór.
No tutaj już bez historii takiej sędziowskiej, tylko po prostu utwór przedświąteczny, ale w aranżacji rockowej, taka rockowa pastorałka. Lemmy Kilmister, świętej pamięci, jeden z moich kochanych zespołów Motorhead, on był jego liderem.
No to...
Jutro Wigilia, tak. Posłuchajmy.
Run, Rudolph, run. dzisiejszą playlistę muzyczną układa Tomasz Listkiewicz. Tomek, więc jesteśmy, powiedzmy, że już przy rzutach karnych, ale chcę mimo wszystko jeszcze wrócić, bo oto Francuzi, L'Équipe między innymi, miało największe pretensje, że w momencie, kiedy Messi strzelał bramkę, to już dwóch piłkarzy rezerwowych z ławki Francuzów, a oczywiście Argentyny, było na boisku. Mhm. I nawet dzisiaj przeczytałem, że w ogóle ten mecz trzeba powtórzyć.
Widziałem, że jakaś petycja powstała.
W ogóle jej losy, z choinki
chyba. Jej losy będą podobne jak polska petycja, żeby rzut karny Błaszczykowskiego powtórzyć. No,
tak się chyba 2000 osób.
Tematy w sezonie ogórkowym, tak. No, sporo, ale no, mówię, to jest temat.
Czyli ty musisz do Kataru lecieć, bo
tak. Co zrobić, jeśli nas wezmą, to polecimy. Ale,
A teraz na serio.
Natomiast Francuzi nie zauważyli oczywiście, że przy bramce na 3-3 dla Francji chyba nawet 5-6 zawodników ich rezerwowych było już w boisku, bo też widzieli, że zaraz padnie bramka, bo akcja tak się rozwinęła. I więc jakby gdybyśmy szli tym tropem, to obie bramki były nieprawidłowe i mecz się powinien skończyć 2-2. Ale oczywiście jest to absurd. Jest to przepis taki, że faktycznie nie powinna być żadna osoba drużyny, która strzela bramkę, nie powinna się w momencie strzelania bramki znaleźć na boisku, ale jest też z kolei przepis, że w przypadku interwencji wejścia tak zwanego ciała obcego czy osoby funkcyjnej na boisko stosuje się zdrowy rozsądek, czyli że on nie wpływa na grę, nie ma tam w angielskiej wersji przepisów jest interfering with play. Jeżeli tego nie ma, no to stosuje się po prostu zdrowy rozsądek i grę się puszcza, dopóki no
tak,
ta osoba nie przeszkadza.
Nie pojawili się w polu karnym.
Oni byli 40 metrów gdzieś dalej, jedną stopą, ciesząc się z bramki. No, nawet gdzieś to powiedziałem, że gdybyśmy tej bramki nie uznali, się zaczęli na jakiś przepis tam podpunkt 5 ze strony 47 w przepisach powoływać, no to byłby niesamowity skandal. To wtedy być może ten mecz musiałby być powtórzony.
No
bo...
tak, ale nie powinien jednak Szymon dać im po żółtej kartce?
Nie, bo za żółtą kartkę dostaje się za wejście na boisko w sposób jakiś konfrontacyjny, czy właśnie jeżeli trener wejdzie na boisko i protestuje przy decyzji sędziego, albo pójdzie do drugiej strefy technicznej, albo wrzuci bidon ze złości na boisko, to są, ten katalog zachowań jest też w przepisach dosyć zamknięty, znaczy określony za co są żółte kartki, więc...
A Giroud za co dostał?
Giroud został dokładnie za co, szczerze mówiąc, nie wiem, bo wezwał Szymona sędzia techniczny.
No właśnie.
Tam prawdopodobnie właśnie rzucił bidonem, albo jakoś już tam tyle grubiańsko się zachował, wyskakując i krzycząc coś do sędziego technicznego albo asystenta, ale raczej do technicznego, że tę kartkę już musiał dostać. Też umówmy się, że w finale dużej imprezy przeważnie tych kartek daje się troszkę mniej. Oczywiście nie można takiej kartki, która jest stuprocentowa, ewidentna, nie, bardzo, bardzo, no brutalny to nie, bo to czerwona, ale bardzo ostry, nierozważny, jak mówią przepisy gry w piłkę nożną, faul, taki stuprocentowy, klasyczny, czarno-biały, no to nie można tego pominąć. Ale w sytuacjach, w których sędzia może wybierać, a tak jest w piłce nożnej, bo nie da się tych wszystkich sytuacji boiskowych skatalogować, opisać w ten sposób, żeby w ogóle wszystkie sytuacje były czarno-białe, no to sędzia stara się tych kartek nie dawać po to, między innymi, żeby nie było dwóch żółtych i czerwonej i się okaże później z siódmej powtórki, że ta kartka to taka była 50-50, a nagle nie gra kluczowy zawodnik typu Messi albo ktokolwiek,
no tak.
Obrońca nie gra w finale Mistrzostw Świata.
Natomiast Tomek, bo jeśli takie działa wyciąga najpoważniejszy dziennik sportowy Francji, jeden z największych w Europie, L'Équipe, i wtóruje mu tam Le Parisien i tak dalej, i rzeczywiście jest taka nagonka na polskich sędziów, to oczywiście można się z tego śmiać, ale z drugiej strony, czy FIFA w jakikolwiek sposób się do tego odniosła? Czy po prostu na zasadzie, no piszcie
chyba
sobie,
nie,
co
FIFA,
chcecie, bo...
FIFA rzadko nosi się do krytyki.
No, czy ktokolwiek, bo wiem, że na przykład ty czytałeś to L'Équipe.
No, to się może jakieś tam musiało do mnie dotrzeć, ale no, w takiej sytuacji jak po tym meczu, kiedy wiedzieliśmy, że eksperci sędziowscy, nasi przełożeni, my sami oglądając klipy kluczowe z meczu, wszyscy nasi znajomi, sędziowie też, czyli osoby, które się znają merytorycznie, i dziennikarze właśnie na całym świecie, poza jednym pismem francuskim, ocenili naszą pracę dobrze, a wręcz celująco w niektórych przypadkach, to nie, uznaliśmy się, że nie ma się co przejmować. No, tak jak my jesteśmy do krytyki medialnej przyzwyczajeni, staramy się od tego odcinać. Czasami jest tak, że niesłusznie jesteśmy krytykowani po jakimś meczu ze wszystkich stron. A tutaj de facto eksperci sędziowscy, czy w ogóle dziennikarze sportowi byli zgodni, że mecz jest prowadzony
no taki.
Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Kanał Plus francuski też naszą pracę, z tego co ją ocenił, pozytywnie.
I sami piłkarze francuscy, prawda, podchodzili wam, dziękowali.
Po meczu nie było, nawet Giroud z Szymonem przyjął piątkę i chwilę rozmawiali normalnie. I przecież wiadomo, że gdyby już wtedy czuł, że coś było nie tak, że sędziowa niego został skrzywdzony przez sędziego, to by to wyraził. Bo w związku z tym to później jakoś wiadomo, jak to po meczu. Ktoś tam w szatni coś rzuci, coś emocje puszczają, ktoś coś powie, ktoś się nakręca. No, przegrywać też trzeba umieć.
No tak, tak, to się bez honoru. Szymon zresztą teraz pokazywał, bo była ta specjalna konferencja, którą on miał w swojej miejscowości, prawda? Był pięknie przywitany, baner wielki, witający Szymona, i on tam pokazał chyba zdjęcie na telefonie komórkowym, gdzie Mbappé jakoś tak z szacunkiem do niego podszedł.
O, Szymon zdaje się pokazał właśnie tę bramkę na 3-3, że Francuzi też byli rezerwowali chwilkę w boisku, tak, a z Mbappé to w ogóle, no, to było widoczne też w transmisji. I oni, Szymon po prostu chciał chwilę z nim porozmawiać, go pocieszyć, a Mbappé no, na tak głowę oparł mu na ramieniu, wydaje się, że jest bardzo smutny. Chwilę porozmawiali, jak to w życiu. No,
tak, tak. No.
Będziesz miał być może szansę za 4 lata, nie łamy się. No, ciężko też w takiej sytuacji powiedzieć coś bardzo mądrego, albo pocieszyć zawodnika na tyle, żeby on się inaczej czuł, ale widać było też, że Mbappé po meczu, gdyby miał pretensje do Szymona,
to
na pewno by się nie przytulał do niego. No. Co więcej, z Szymonem rozmawiał w chwilę i widać było, że to jest szczere, a na podium, kiedy prezydent Macron zaczął go pocieszać, to widać było, że już chce jak najszybciej odejść, a tam prezydent Macron prawdopodobnie chciał się w kamerze jeszcze chwilę być widoczny, jak to polityk.
Jedyny taki smutny tam na tym podejście.
Chwilę to
a Tomek, chciałem cię spytać, kiedy doszło do tych rzutów karnych, no to rzeczywiście Argentyna była w tym gorszym psychologicznym położeniu, bo to oni prowadzili, to oni, można powiedzieć, stracili coś, co mieli już na wyciągnięcie ręki. To widziałeś też u nich jakieś takie, no nie wiem, czy zauważyłeś coś, co mogło później rzutować na te rzuty karne, które jednak Argentyńczycy lepiej strzelali. Czy widziałeś w nich dalej ten ogień? Bo byłeś bardzo blisko, bo na przykład ktoś, kto kibicował Argentynie, naprawdę mógł mieć bardzo być zaniepokojony tą całą sytuacją.
No ja tu nic nie widziałem, ja byłem tam na tej linii bramkowej. Paweł Sokoliński, który stał zresztą zawodników w kole środkowym, tam pilnował porządku i notował numery strzelców. Być może mógł coś tam wyczuwać po zachowaniu zawodników, którzy są pewniejsi, ale faktycznie tak na logikę i na obserwacje wcześniejsze, Francuzom ta końcówka dodała najpierw wyrównanie w wyniku meczu i dodało im to skrzydeł, no i później to wyrównanie w dogrywce też powinno ich tak nakręcić emocjonalnie, ale może to był taki już moment zbyt dużej euforii i coś kolokwialnie gdzieś tam padło w nich, siadło. No ja w czasie rzutów karnych byłem skupiony tylko i wyłącznie na tym, czy bramkarze broniąc rzut karny nie zawsze się nie wyjdą z linii bramkowej. Bo ten przepis, który kiedyś był martwy, no teraz, ponieważ kiedyś trzeba mieć dwie nogi na linii bramkowej i on ten przepis taki był uzus, że nikt tego nie stosował i nikt nie miał to pretensji. Teraz bramkarz może jedną nogą wyjść, ale przez to ta druga noga musi być na linii albo tuż nad linią. Nie musi się dotykać linii bramkowej, ale musi być w tym rzucie pionowym z góry, kawałek pięty musi być nad linią.
Ale Lloris ma coś takiego, że on tak skacze na linii. To
może. Podskakiwać sobie może chodzić w prawo, w lewo, no, różne rzeczy. Nie może uderzyć ręką w poprzeczkę, żeby ona nie zgrała, bo to tak jak w koszykówce, gdy jak ktoś siatki dotyka specjalnie, bo obręczy przy rzucie, to oczywiście jest...
On nawet może stać za linią, prawda? W bramce.
On może w momencie strzału mieć jedną nogę, w momencie, kiedy napastnik dotyka piłki, to on może mieć jedną nogę przed linią, drugą za linią, czyli w bramce, ale w samym momencie rozbiegu powinien być na linii, chociaż kawałkiem z której ze stóp. No i tutaj musiałem na to patrzeć, zwłaszcza, że ten system do wygrywania spalonych i system goal line technology wyłapuje w tej chwili nawet centymetrowe wyjście bramkarza, w związku z tym jest od razu dowód z kamery, a teraz wyobraźmy sobie, że przy ostatnim rzucie karnym Argentyna powiedzmy wygrywa, ale przez to, że bramkarz obronił rzut karny, my uznajemy bramkę, oni się cieszą, a po 15 sekundach przychodzi sygnał z VAR-u, że nieprawidłowo obroniony, trzeba jeszcze raz.
No ale to by było jeszcze raz.
No byłoby, ale wykonanie tego, zmuszenie tych zawodników, żeby oni się jeszcze raz strzelać, oni mogli powiedzieć, że oni się na przykład, że nie wrócą. No, były takie sytuacje.
Znaczy,
aż takie nie, ale nie mam pojęcia, ale po prostu dlatego strasznie nas otuczulano, zwłaszcza nasze władze sędziowskie, że po to stosujcie tak, tą prewencję w rozmowie z zawodnikami, ze strzelcem i z obrońcą rzutu karnego, żeby strzelec nie stosował zwodów, że strzelił właśnie na raty, tak jak Lewandowski robi to prawidłowo, ale po dobiegnięciu do piłki, gdyby zatrzymywał się, żeby było nieprawidłowo i nawet jak strzeli, trzeba powtórzyć, albo uznać rzut karny za niestrzelony. No i z bramkarzami, żeby oni właśnie nie wychodzili, bo jeżeli w kluczowym momencie, nawet mając rację, ale będziecie musieli ten rzut karny powtórzyć, to wizerunkowo to jest po prostu katastrofa i tego chcemy uniknąć. Po to wy jesteście na boisku, żebyście nie czekali na VAR, czy on wyszedł, czy nie wyszedł, bo wy macie podjąć decyzję, a nie później ją poprawiać.
No tak, ale finalnie, może rzeczywiście nie byłoby to dobrze odebrane, ale finalnie i tak bylibyście obronieni przez system powtórek.
Tak, decyzja merytorycznie byłaby prawidłowa, ale no, jak wiemy, w życiu nie zawsze wystarczy mieć rację.
Nie, oczywiście. No,
ważne są inne czynniki. W sędziowaniu ten właśnie odbiór, to ten całokształt jest też bardzo ważny.
Też się jakby liczy taki...
Dlatego, przepraszam, że wchodzę słowo, dlatego opie ludzi Kolina i Busaka podzielić tam w mediach, czy w szatni, już nie pamiętam, a w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem, jak dzwonili do niego, on akurat był na antenie na żywo, powiedzieli, słuchaj, ten wasz Polak jest silniejszy od technologii. On miał 4 kluczowe decyzje w meczu i każdą podjął sam i nie musiał VAR mu jej zmieniać, bo była prawidłowa. I tak samo w konkursie rzutów karnych.
Niesamowite.
Więc Gianni Infantino był z nami na kolacji pomeczowej i też się śmiał. Mówi, oni uznali tę bramkę właśnie na 3-2. Mówi, zanim te zegarki zaczęły wibrować, to oni już powiedzieli, że jest bramka. To mówi, ja wydaję, tak powiedział, ale no wiadomo, FIFA wydaje miliony, bo to jest bardzo droga technologia, goal line technology. Niepotrzebnie, skoro sędziowie sami są w stanie... To oczywiście jest nieprawda, bo ta sytuacja była czytelna, bo piłka była z pół metra w bramce. Gdyby była, tak jak mówiłem, 5 centymetrów, to byśmy mogli to przegapić.
To prawda, ale po prostu wygraliście ten mecz, naprawdę wygraliście.
My tak czuliśmy się po meczu i widzieliśmy opinie, jakie były... Pierwsze tempo od wszystkich, właśnie poza jednym wspomnianym pismem, które możemy jakiś uraz do Lewandowskiego za słynną sprawę z złotą piłką.
Natomiast właśnie chciałem cię, Tomek, spytać. Kończy się ten mecz, już ta Argentyna się cieszy, ci fantastyczni kibice, bo też Szymon mówił o tym, prawda, że ci kibice z Argentyny robili niesamowitą atmosferę, pewnie potwierdzasz.
Wrzawa była piękna, ten sposób, latynoski sposób dopingu jest specyficzny, kreują nieprawdopodobną atmosferę.
I teraz jest koniec tego meczu i co? I taka ulga rzeczywiście, takie poczucie, że no tak może kolokwialnie powiem, dobrze spełnionego obowiązku, czy po prostu super.
Taka, nazwijmy to, ulga też poczucie zadowolenia, czyli takie dwa uczucia dominujące, ale też duże zmęczenie już było i fizyczne, i psychiczne. W związku z tym takie też troszkę... Takie te emocje z nas opadły, już byliśmy tacy lekko za ścianą, tak już jeszcze czekaliśmy na tą dekorację,
na medale.
Długo na medale na boisku. W związku z tym to już tak, to było trochę przytłumione. Później w szatni, jak zeszliśmy tam po pół godziny, no to włączyliśmy sobie muzykę, był właśnie Pierluigi Collina, byli pozostali sędziowie, sędzia techniczny, rezerwowa sędzia asystent, sędziowie rezerwowi VAR, bo Tomek Kwiatkowski i ekipa VAR byli w centrum VAR-owskim, więc w zupełnie innym miejscu, nie na stadionie. I tam się znowu mogliśmy trochę pocieszyć, był szampan.
Rozluźniliście się.
Tak.
Mieliście
tak,
prawo.
Tak, ale tak naprawdę tych takich ogromnych emocji nie było, bo było duże zmęczenie.
A sam, Tomek, pobyt na tym mundialu, to cały czas rzeczywiście treningi, cały czas pod taką presją, bo tak jak mi powiedziałeś poza anteną, wszystkie mecze musieliście praktycznie oglądać, w których oczywiście nie braliście udziału. To taki rzeczywiście, ciężki obóz pracy, można powiedzieć, dla nas.
No tak, samo oglądanie meczów nie jest może...
Wszystkich.
Straszną karą.
No, Polska-Meksyk, powiem ci co.
Polska-Argentyna chyba.
No, lekkie nie było.
Nie było, to prawda. Natomiast to był taki drill półwojskowy, no bo 140 osób skaszarowanych w jednym miejscu. Właściwie jedyne wyjście to wyjazd na trening i z powrotem. Treningi długie, wszyscy ubrani tak samo w te stroje służbowe fifowskie. Codziennie trening, codziennie symulator VAR, codziennie odprawa, oglądanie klipów, ocenia decyzji naszych sędziowskich z poprzedniego dnia, ale wspólna wszystkich sędziów, nie tylko tych, którzy sędziowali danego dnia. W związku z tym omówienie jakieś między sobą tego, co się działo sędziowsko, gdybyśmy mieli dany zespół, co będziemy robili. W związku z tym właśnie cały dzień był wypełniony i tak od 8 listopada, czyli dosyć długo to trwało. I ten pierwszy okres był bardzo ciężki treningowo, bo wiadomo, to było jeszcze takie ładowanie akumulatorów, plus testy fizyczne, zwrotności, szybkości, wszystko tam, ten pierwszy tydzień to było naprawdę, naprawdę wymagające.
Czyli fizycznie cały czas musieliście być na takim najwyższym pułapie, prawda?
Tak, nawet ja na początku, jak to ja troszkę narzekałem, bo treningi trwają po 3 godziny i tak mówię, że trochę nas tu chyba zajadą. Ale mądrze to było zaplanowane, bo pod koniec ten poziom taki motoryczny, takiej świeżości, szybkości, wtedy, kiedy już były najważniejsze mecze, mieliśmy optymalne. I wtedy przyznałem tym trenerom już wewnętrznie, bo też nie chodziłem do nich, że źle trenujecie, w związku z tym później tam sam sobie też mówię, jednak oni mieli rację, nie jesteś nieomylny.
Dieta? Co tam jedliście?
Tam mieliśmy w hotelu tak, szwedzki stół, ale wybór był tak duży, że właśnie wszystkie rodzaje węglowodanów, mięso poza wieprzowiną,
ryby,
źródło białka takie pozamięsne, czyli tam ciecierzyca, wszystkie warzywa strączkowe, różnego rodzaju chude sery, dużo warzyw. No, wybór był ogromny i tam jak ktoś by chciał, to mógł się bardzo niezdrowo odżywiać, ale wiadomo, że każdy do siebie o siebie dbał w tym okresie.
Każdy zna swój organizm. Tak. Medycznie też pewnie byliście monitorowani.
Mieliśmy
tak?
dosyć szczegółowe badania, zwłaszcza badania serca, żeby uniknąć tych sytuacji, które, jak wiemy, zdarzają się z zatrzymaniem akcji serca. Mieliśmy bardzo szczegółowe badania przed wylotem, no i na miejscu też był lekarz cały czas. Mieliśmy monitory pracy serca, więc też po każdym treningu oni mogli sprawdzić dane, czy nic tam się dzieje z tętnem, czy wszystko
tym bardziej
jest
okay. Tomek, że się piłkarze skarżyli na różnicę temperatur na tych stadionach klimatyzowanych i na tych stadionach nieklimatyzowanych i na zewnątrz, tak jakby, gdzie było bardzo gorąco. Mhm. Można się było załatwić przez to, prawda?
No, Francuzi zdaje się mieli jakąś infekcję, tam kilku zawodników nie trenowało dwa dni przed finałem. Dziennikarze obecni na miejscu pisali, że większość dziennikarzy w centrum prasowym jest poważnie przeziębiona. No, w moim odczuciu, szczerze mówiąc, to ta klimatyzacja na stadionach była niepotrzebna, bo tam w grudniu było, wieczorem to było 23-24 stopnie, trochę większa wilgotność i to powietrze, taki jakiś pył może znieśany z pustyni gdzieś tam krążył w powietrzu, ale tam to nie było jakieś ekstremalne warunki, to nie jest czerwiec na Półwyspie Arabskim, w związku z tym ja byliśmy na kilku meczach jako widzowie, I przeziębiłem się na meczu jako widz, bo po prostu z jakiejś dmuchawy w nerki mi 10 minut waliło, za przeproszeniem, zimne powietrze. Ja nie pomyślałem o tym, to też mój błąd, nie przywiozłem marynarki, bluzy, poszedłem po prostu w koszuli i tam się przeziębiłem. I też na meczu finałowym też czułem takie podmuchy zimnego powietrza. Te dmuchawy na poziomie Morawy były w górę skierowane, ale wiadomo, że to jakaś cyrkulacja powietrza podważa, nagle taka zimna chmura na chwilę się pojawiała. Wydaje mi się, że to właśnie dla piłkarzy przy wysiłku fizycznym nie jest optymalne.
Tak, tak, nawet oczywiście.
Ale najgorsze są te różnice temperatur, czyli idzie się z 30 stopni w ciągu dnia i wchodzi do 16, bo tam ta klimatyzacja w pomieszczeniach była ustawiona wszędzie na bardzo niską temperaturę, to też uważam. Ale w krajach arabskich tak się robi. No.
Słynące z sarkastycznego poczucia humoru Czesław Michniewicz na pytanie o mecz na stadionie klimatyzowanym powiedział, no ci skrzydłowi będą mieli najgorzej, bo są najbliżej dmucha.
Ja miałem jeszcze gorzej, bo jeszcze byłem bliżej.
Ty byłeś jeszcze bliżej, no właśnie. Tomek, dobiega za chwilę godzina 17. Po 17 będziemy mieli korespondencję z Paryża, bo tam rzeczywiście bardzo niepokojące doniesienia, ale w związku z tym, że patrzę na minuty poszczególnych utworów, które wybrałeś, to może rzeczywiście coś takiego trochę krótszego i tak myślę sobie, że ten Iron Maiden to chyba nam tutaj dobrze akurat usiądzie, a wybrałeś Iron Maiden nieprzypadkowo, bo dziś urodziny ma gitarzysta.
Tak, dzisiaj są urodziny jednego z najciekawszych i najbardziej melodyjnie grających i układających najbardziej melodyjne riffy gitarzystów w muzyce metalowej oczywiście, bo to jest jakiś jeden z podgatunków. No i w związku z tym, jak sobie pomyślałem o tym, co dzisiaj można by tutaj zaprezentować, korzystając z chwili chwały, to poprosiłem o utwór Iron Maiden.
Gitarzysta Dave Murray.
Dave Murray z Iron Maiden. Dokładnie.
Dokładnie. No więc Run to the Hill, za chwilę godzina 17, bez serwisu, tutaj patrzę na Szymona, bez serwisu, nie Marciniaka, naszego kolegę, który nam to realizuje. I my spotykamy się jeszcze z Tomkiem po godzinie 17, wcześniej oczywiście także korespondencja z Paryża, więc Iron Maiden.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet, zaczynamy drugą godzinę i tak jak mówiłem, właśnie korespondencja z Francji, Zbigniew Stefanik jest już przy telefonie. Zamieszki, niestety zamieszki w Marsylii, w Paryżu, padły jakieś strzały, więcej o tym nam opowie nasz paryski korespondent. Halo, pani Zbigniewie, słuchamy.
Witam państwa ze Strasburga. Faktycznie przed południem dzisiaj doszło do tragedii w 10. dzielnicy Paryża. 69-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodni. Jak się na to wskazuje, padło 8 strzałów. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w drodze do szpitala, czwarta jest ciężko ranna, jej życie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze jest jedna osoba lekko ranna. Sam strzelec został ujęty przez policję po tym ataku, jest również lekko ranny. Co wiemy o jego profilu? Ma on 69 lat, nie był on znany służbom antyterrorystycznym w związku z jakąkolwiek działalnością radykalną, jak również nie jest znana jego działalność polityczna, jednak według wyjaśnień, które już zdążył złożyć, miał on zamiar zabijać imigrantów, to jest cytat. Dlatego też właśnie zaatakował imigrantów. Pytanie jednak zostaje otwarte, czy chodziło mu konkretnie o mniejszość kurdyjską. Wiele wskazuje na to, że właściwie chodziło mu o to, aby tutaj zaatakować bezpośrednio mniejszość kurdyjską. To jeszcze śledczy wyjaśniają. Wiadomo również, iż napastnik ma przyszłość kryminalną. Został już dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia w związku z zarzutami o próbę dokonania zabójstwa. Rok temu również zaatakował repliką miecza imigrantów w obozie dla imigrantów, w związku z czym spędził kilkanaście miesięcy w więzieniu. Właściwie więzienie opuścił kilka dni temu. Mimo to ma on legalne pozwolenie na broń. Jest członkiem klubu strzeleckiego, jak również sam posiada kilka, być może wręcz kilkanaście jednostek broni palnej. Tego nie wiemy, jednakże to, co jest pewne na tym etapie, to, że jego motywacje miały tutaj niewątpliwie charakter rasistowski. Sam przyznał, powtórzę jeszcze, że zamierzał atakować imigrantów. Pytanie, czy jako tako imigrantów, czy faktycznie chodziło mu o mniejszość kurdyjską. Te wydarzenia doprowadziły do zamieszek. Właściwie po wystąpieniu ministra spraw wewnętrznych rozpoczęły się zamieszki w 10. dzielnicy Paryża, czyli tam, gdzie doszło do tej zbrodni, jak również zamieszki w Marsylii, które właściwie poprzedziła pokojowa demonstracja. Otóż po tych zdarzeniach w Paryżu, w Marsylii zorganizowano spontaniczne, ale pokojowe zgromadzenie potępiające akty rasistowskie we Francji. To zgromadzenie, nie wiadomo jeszcze na tym etapie z jakich powodów, przerodziło się w zamieszki, tak więc obecnie zamieszki w Paryżu, w 10. dzielnicy, zamieszki w Marsylii, a eksperci alarmują, że te zamieszki mogą rozlać się na kolejne miasta francuskie, w tym Strasburg, Lyon czy też Nantes. Tam wszędzie, gdzie mamy duże wspólnoty, nie tylko kurdyjskie, ale wspólnoty imigrantów. Tak więc sytuacja skomplikowana w okresie przedświątecznym. Sam minister informował, że w związku z wyżej opisanymi wydarzeniami władze wzmocnią ochronę dla wszystkich wspólnot i religijnych, jak również wspólnot prowadzących działalność kulturową. Tak więc z pewnością te wydarzenia położą się jako cień na świętach nad Sekwaną. Pytanie również, co stanie się w następnych godzinach, ponieważ, jak już mówiłem, rozpoczynają się zamieszki. Pytanie, czy te zamieszki będą się nasilały, czy też raczej dojdzie do uspokojenia sytuacji. Jednakże na tym etapie raczej prawdopodobny jest scenariusz pesymistyczny, czyli właśnie rozlanie się zamieszek na kilka innych miast francuskich.
Czy gdzieś, chciałem spytać, bo przecież 14 listopada 2015 zamachy w Paryżu, gdzie zginęło 137 osób, czy kiedy to się zaczęło dziać dziś, czy gdzieś rzeczywiście ktoś jakąś analogię nasunął, że może to być coś podobnego jak wtedy?
Na tym etapie jest to wydarzenie nieporównywalne. Pamiętajmy, wówczas doszło do ataku o charakterze masowym. Był to atak również zorganizowany z zagranicy. To był atak skoordynowany, jeśli mówić o tych zamachach z 13 listopada. Również ten atak był umotywowany czynnikiem islamistycznym. Tutaj mamy atak umotywowany czynnikiem skrajnoprawicowym. Jest to zjawisko, które we Francji tak naprawdę nabiera na sile. To zjawisko dało się już we znaki kilkanaście dni temu podczas półfinałowego meczu Maroko-Francja. Wówczas po tym meczu widzieliśmy wiele występów agresywnych grup skrajnoprawicowych, które zwyczajnie atakowały imigrantów nie tylko w Paryżu, ale w większości miast francuskich, tak więc we Francji. Faktycznie to już nie tylko się konstytuuje, ale organizuje się dość skutecznie czynnik skrajnoprawicowy, który nabiera charakter coraz bardziej gwałtowny, agresywny, wręcz zabójczy. Tak więc jest to jakby kolejny czynnik, który służby muszą brać pod uwagę. Nie jest to czynnik nowy, ponieważ przypomnijmy, 5 lat temu rozwiązano grupę, która planowała zamachy na czołowych polityków francuskich. Rok później zadano kolejną grupę, która w różnych miastach, krajach europejskich właściwie miała swoich przedstawicieli i również planowała ataki na terytorium Francji, również o charakterze skrajnoprawicowym. Tak więc tutaj jest to zjawisko, które jest znane służbom, jednak zdaje się, iż nabiera ono faktycznie na sile i na znaczeniu. Podczas dzisiejszego przemówienia minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin przypomniał, iż od kiedy jest on ministrem, zapobiegano różnym zamachom, w tym 9 zamachów o charakterze właśnie skrajnoprawicowym, które zostały de facto powstrzymane.
Panie Zbigniewie, czekamy na dobre informacje, że miejmy nadzieję, że to rzeczywiście, że to nie ma prawa przerodzić się w coś takie, tak na taką skalę jak wtedy w Paryżu. Nadzieje na to, że to szybko zostanie zażegnane, pewnie też we Francji są, prawda?
Znaczy, jeśli pan pozwoli, to jakby absolutnie nie należy stawiać żadnej analogii pomiędzy tym, co wydarzyło się w Paryżu 13 listopada roku 2015 i tym, co wydarzyło się dzisiaj. Wówczas to był atak skoordynowany. To były skoordynowane grupy, które zostały zorganizowane za granicą, głównie w Syrii i w Iraku, które dokonały de facto ataku. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym samotnym wilkiem, czyli samotny strzelec. Jak wszystko to wskazuje, który nie pracował z nikim, przynajmniej na tym etapie nie są znane żadne jego powiązania z jakąkolwiek grupą. Tak więc charakter absolutnie jakby nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się wtedy. Natomiast faktycznie być może dojdzie, tego nie wiemy, jest to prawdopodobne. Być może dojdzie do zamieszek w najbliższych godzinach na dużą skalę. Tak więc z jednej strony faktycznie ten atak i śledztwo, z drugiej strony być może zamieszki. To wszystko przed nami jednak, że faktycznie Francja obecnie musi stawiać czoła, jak już mówiłem, różnym wariantom, czyli różnym zagrożeniom. Terroryzm o różnym wariancie, ponieważ dotychczas tym głównym zagrożeniem był terroryzm o charakterze islamistycznym. Jednakże zdaje się, iż ten został dość skutecznie opanowany.
Miejmy nadzieję, że też idą święta, że rzeczywiście gdzieś to wszystko się tak powiedzmy, że rozłoży, że spokojnie Francuzi będą mogli rzeczywiście te święta spędzić. Panie Zbigniewie, czekamy na już takie dobre wieści, że to wszystko rzeczywiście zostanie skończone. Natomiast wracając do tych wątków piłkarskich, to tylko powiem, że rzeczywiście kiedy to Maroko stanowiło taką wspaniałą piłkarską niespodziankę, to tak jak słyszeliśmy, ani jedna szklanka w Casablance nie została przypadkowo rozbita, a pół Europy w Belgii, w Brukseli, w Paryżu, w Holandii płynęły samochody, były wybijane witryny, a więc to jest absolutnie niezrozumiałe. To jest absolutnie po prostu do potępienia.
Czyli pan pozwoli, tutaj to zjawisko, które należałoby poświęcić dłuższą dyskusję.
To ja bym poprosił już krócej, bo właśnie już nie mamy czasu, tak, że będziemy czekali na te dobre wieści. To może jeszcze tak już gwoli zakończenia. Proszę, panie Zbigniewie.
Otóż jeśli mówimy faktycznie o zamieszkach, które były spowodowane różnymi tak naprawdę czynnikami, ponieważ pan mówi o tym czynniku marokańskim, ale warto pamiętać o tym czynniku, który we Francji najbardziej dał się we znaki, czyli tym czynniku skrajnoprawicowym tej nocy, o której pan mówi, to ten czynnik tak naprawdę najbardziej dawał się we znaki. Przypomnę, iż doszło do zabójstwa, wręcz zostało zamordowane dziecko. 14-letnie dziecko zostało celowo przejechane przez domniemanego działacza francuskiej skrajnej prawicy, tak więc tutaj jakby ten czynnik daje się być coraz bardziej agresywny. Jeśli chodzi o zamieszki wspólnot muzułmańskich, czy też jakby bo rozumiem, że o tym rozmawiamy.
Tak, ale mówię tutaj... to na marginesie. Ja mówię to tak porównując, tym bardziej, że mamy właśnie gościa w studiu związanego z piłką nożną i gdzieś rzeczywiście, podziwiając to Maroko na stadionach, potępialiśmy to, co robili właśnie ci europejscy Arabowie, prawda? Miejmy nadzieję, że to już jest za nami. Jakie są, to już tak na koniec pana spytam, jakie są teraz, można powiedzieć, takie przesłanki, żeby to, co się teraz dzieje, żeby to zostało szybko w tym zarodku już praktycznie stłumione?
No tak naprawdę trudno powiedzieć, co się wydarzy, ponieważ jak wiemy, trwają zamieszki, tutaj występuje czynnik tłumu. Te zamieszki mogą być przecież wykorzystywane przez czynniki zewnętrzne, takie jak czynnik rosyjski. Jak wiemy, w ostatnim czasie zatrzymano przecież kilka osób nad Sekwaną, związanych przecież z Rosją. Osoby te planowały zamachy terrorystyczne na terytorium Francji, więc można założyć, że każda taka sytuacja będzie wykorzystywana przez czynnik rosyjski do destabilizacji sytuacji w kraju. Czy tak się stanie tym razem? To wszystko przed nami. Natomiast na tym etapie wiadomości, które spływają do mnie, zarówno oficjalnym, jak i oficjalnym networkiem, nie dają za dużo możliwości, aby być optymistą.
No, miejmy nadzieję rzeczywiście, że jednak Francja sobie z tym poradzi. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Stefanik i korespondencja z Francji. Wszystkiego dobrego, panie Zbigniewie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.
I wesołych świąt również. A w naszym studiu Tomasz Listkiewicz. Wracamy do tych tematów rzeczywiście już piłkarskich. Trochę nam napsuli tego święta Marokańczycy. Ty pewnie coś do ciebie docierało, ale my nie o tym. Ale my nie o tym, bo Maroko rzeczywiście na boisku wyglądało bardzo dobrze, prawda? To była jedna z takich, jedno z objawień. Natomiast Tomek, chcecie spytać, najpierw piosenka, czy najpierw pytanie o reprezentację Polski?
Zacznijmy od pytania może.
No dobrze. To co do was docierało, jak traktowaliście to, pewnie też oglądaliście, co dzieje się z reprezentacją Polski, jak gra brzydką, nieciekawą piłkę. Co prawda rzeczywiście wyszli z grupy, ale tutaj porażka z Francją i ta cała otoczka. Co do was docierało i co sobie myśleliście?
No od jakichś takich medialnych zawirowań czy oceny gry staraliśmy się troszkę odcinać, bo tak jak mówię, mieliśmy dużo swojej pracy i skupialiśmy się na tym aspekcie sędziowskim, ale żeby skupiać się na aspekcie sędziowskim, to musieliśmy analizować wszystkie mecze i chociażby w Argentynie sędziowaliśmy, a wcześniej Argentyna grała z Polską, więc siłą rzeczy te mecze też oglądaliśmy. Ja szczerze mówiąc, prywatnie to miałem takie podejście już w trakcie turnieju, tak mówiłem do kolegów, no celem wyjazdu na Mistrzostwa Świata jest zdobycie pucharu, jest wygranie. Mhm. Wiadomo, że my na to szanse mamy prawie że zerowe, chociaż my uważam, że my na finał też, jako my sędziowie, mamy prawie zerowe, a udało się, więc marzenia trzeba mieć. No ale to jeżeli jedziemy na kilka meczów, a nie na 7 prawdopodobnie, to dlaczego nie napisać jakiejś pięknej historii imprezy życia? Zagrać właśnie jak Maroko, jak Korea, jak Japonia, jak te wszystkie, przepraszam za staropolszczyznę, underdogi i pokazać piękne akcje, grę ofensywną, grę, a przede wszystkim grę radosną. Przy Maroko nie grało jakoś bardzo ofensywnie. To była drużyna, która zamykała przeciwników w zamku hokejowym i sobie grała tak pozycyjny. To była drużyna, która świetnie broniąc, doskakując do przeciwnika w dobrym momencie, wyprowadza błyskawiczne kontry, a że mają zawodników z bardzo dobrych klubów o doskonałym wyszkoleniu technicznym, to tak to wyglądało. A szczerze mówiąc, gra reprezentacji Polski jako drużyny, bo przecież mamy świetnych zawodników i bardzo fajnych ludzi, większość z nich znamy prywatnie, no wygląda bardzo archaicznie. To nawet nie była gra defensywna, to była wybijanka. I sędziowie, którzy sędziowali reprezentację Polski, byli bardzo zdziwieni, że dawno takiego sposobu gry, który naprawdę, no ja go określałem jako podwórkowy momentami, to biliśmy się na bramki, a za chwilę być może na liczbę żółtych kartek i cieszymy się, że to jest wielki sukces. No to...
Tak, tak, myśmy wtedy liczyli te żółte kartki.
Ciężko to było się tym cieszyć.
Ale Tomek, pokłosiem tego jest to, że od wczoraj już wiemy, iż decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej Czesław Michniewicz nie będzie już pełnił funkcji selekcjonera do końca roku. Ten kontrakt wygasa, ale oczywiście do tego dochodzą te sytuacje z premią i tym nieszczęsnym dzieleniem tych wirtualnych pieniędzy, których później nie było, z jakimiś innymi sprawami, z rodzinami w hotelu i tak dalej. Ale już tak finalnie, od wczoraj wiemy, że z reprezentacją Polski karierę i przygodę skończył Czesław Michniewicz. Dobra decyzja?
No nie wypada mi się wypowiedzieć, bo prezes Kulasz jest też moim przełożonym. Sędziowie ogólnie nie powinni oceniać piłkarzy czy ich poziomu
ale
gry.
Ale jesteś znawcą piłki,
zrobiłem troszkę wyjątek, ale nie chcę już przesadzać, bo musiałem jeszcze chwilkę posędziować. Więc ze swojej roli nie można do końca wyjść, bo no, po prostu nie wypada. Bo gdybym ja teraz zaczął to jakimś zawodnikom mówić, że go nie lubię, bo mnie denerwuje na boisku.
Ale możesz
później
powiedzieć, że Messi to świetny piłkarz, możesz.
No, wszystkich piłkarzy lubię.
No
ale Messi oczywiście jest genialnym piłkarzem, takim samym jak był Maradona, Pele i
ten poziom.
Polski Kazimierz Dejna chociażby.
No dobrze, to po prostu taka decyzja zapadła, to jest komunikat z wczoraj i o tym doskonale wiemy. Kto będzie nowym selekcjonerem, tego jeszcze nie wiemy. Po nowym roku się dowiemy, a teraz się dowiemy, co wybrał Tomasz Liskiewicz w swojej playliście.
Wydaje mi się, o ile wzrok mam trochę już zepsuty od sędziowania, widzę Pearl Jam Alive. No to dzisiaj urodziny Diego Vedera, w związku z tym tak przyszło mi do głowy, żeby jakąś piosenkę zasnego zespołu ze Seattle zaproponować. Eddie, wybitna postać, trochę introwertyk, ale bardzo dojrzały od takiego młodzieńczego buntu. Przeszedł do dużej samoświadomości, doskonale się słucha, czyta wywiady z nim. Jest to doskonała muzyka, przynajmniej ja uwielbiam. I jest to oczywiście live, to piosenka z początków kariery, związana też z moim okresem dorastania. W latach 90. szaleliśmy na punkcie grunge'u. To też jest ciekawe, że muzyka ze Seattle, która wyrastała z tamtej atmosfery i tamtych problemów dorastającej młodzieży i atmosfery w Ameryce, tak dobrze rezonowała na całym świecie, w tym Polsce, które jakby no, problemy społeczne też były zupełnie inne niż w Ameryce w lat 90., a jednak ta muzyka trafiała do nastolatków, nie tylko, ale do ludzi wrażliwych na całym świecie. Jest to jakaś pewnego rodzaju zagadka, ale świetnie go słucha i zapraszam.
Tak, Nirvana i też chyba to, co stało się z Kurtem Cobainem, prawda, i ta legenda. Natomiast rzeczywiście Pearl Jam też, to ta mocna, tam była czwórka, tak?
Wielka czwórka. Dokładnie, to był
Soundgarden.
Soundgarden, jeszcze Pearl Jam, Alice in Chains i Nirvana.
I Nirvana. No więc posłuchajmy Pearl Jam Alive.
Popołudnie Wnet.
Z playlisty Tomasza Listkiewicza wybrzmiał nam Pearl Jam. Tomek, jak po takim sukcesie wrócić do rzeczywistości, do codzienności? Bo ja nawet tak myślę sobie, po takim pięknym mundialu piłkarskim, kiedy były tak niesamowite emocje, kiedy naprawdę ta piłka była na absolutnie najwyższym poziomie i teraz na przykład poczekać chwilę i wrócić do ligi. Nawet wczoraj miałem problem, jak Manchester City z Liverpoolem grał w Pucharze Ligi Angielskiej.
A dobry mecz był.
Dobry mecz był, bardzo. 3-2 City wygrało, ale mimo wszystko wrócić na ziemię, będąc w kosmosie, tak jak napisałem na swoim Facebooku, kiedy się dowiedziałem, że wy po prostu osiągnęliście kosmos absolutny, tak jakbyście wylądowali na Księżycu tym piłkarskim. To jak teraz, Tomek, się wrócić do naszej ekstraklasy?
Powiem szczerze, nie wiem, bo jeszcze do mnie wszystko nie dociera. Jeśli chodzi o powrót na boiska, to jakoś tam pewnie damy radę. Już Szymon z nami rozmawiał, że panowie, teraz mamy czas, teraz regeneracja, odpoczynek, chwilę można poświętować, ale po pierwsze jeszcze jakieś tam marzenia, oczywiście już największy, najbardziej prestiżowy mecz za nami, już większego wydarzenia nie dostaniemy, ale jest Liga Mistrzów, są być może, oczywiście mówi, igrzyska, klubowe Mistrzostwa Świata, Euro, sportowa impreza chyba nawet mocniejsza niż Mistrzostwa Świata, bo jest mniej mimo wszystko słabych drużyn tak naprawdę, czy chociaż ten poziom się, to jest wyświechtane powiedzenie, z którego wszyscy szydzą, że poziom się wyrównał albo że nie ma już słabych drużyn, ale widzieliśmy na mistrzostwach, że faktycznie przy tym równym przygotowaniu fizycznym, a w grudniu faktycznie to dzięki temu terminowi przypadkowo, ale akurat jeśli chodzi o aspekt sportowy, to ten termin okazał się, przynajmniej w mojej opinii, trafiony i te mistrzostwa były sportowo dla mnie, jako dla kibica, fanatyka czy fana futbolu, piękne. To naprawdę to Euro jeszcze przed nami być może i klubowe Mistrzostwa Świata, tak jak mówiłem, i kilka innych imprez, i Liga Mistrzów, i Liga Europa. Europa, chyba tego się nie odmienia, bo to z łaciny Europa, nie Europe, nieważne. To już są językowe dywagacje. W każdym razie jest o co walczyć, jest co robić, a żeby w ogóle być sędzią, to nie jest praca, nikogo nie obrażając, bez urazy, biurowa, gdzie można usiąść przed komputerem i 8 godzin wpisywać cyferki do tabeli. Można to robić sumiennie, ale bez emocji, bez wczuwania się, bez traktując to jako nawet przykry, ale obowiązek. Jeżeli na mecz jakikolwiek, nawet to Ligi Okręgowej czy sparing, sędzia wychodzi bez pełnego zaangażowania i w ogóle tej swojej pracy nie lubi i nie jest w stanie w to wejść emocjonalnie na 100%, zaangażować się, to nic z tego nie będzie. W związku z tym my sędziowanie lubimy, kochamy, jest to nasza i zawód, ale też pasja od zawsze. I nie zabraknie nam motywacji czy do tego, żeby być na 100% przygotowanym teraz w meczach teoretycznie mniej prestiżowych, praktycznie też mniej prestiżowych.
Tak, bo nawet na lotnisku ktoś Szymonowi powiedział, że jesteście wyznaczeni do spotkania Miedź Radomiak.
I całkiem możliwe, i co więcej, tam jeżeli nawet się pomylimy za przeproszeniem głupim autem na środku, to oczywiście pójdzie szyderka z trybun czy od piłkarzy. No, byli w finale, a tutaj już lodóweczka odbiła i im się nie chce. W związku z tym to też jest motywacja, żeby na taką szyderkę się za łatwo nie wystawić i będziemy przygotowani, będziemy oczywiście dużo trudniej, to każdy, kto się interesuje sportem, wie z rozmów z byłymi sportowcami, czy psychologowie sportu tym powtarzają, wejść na szczyt jest łatwiej niż się na nim utrzymać. W związku z tym przed nami jakieś tam wyzwania, ale to fajnie, bo dopóki jest wyzwanie, dopóki są marzenia, to my wiemy, co robić, żeby być w formie, bo robimy to od lat, próbujemy być jak najlepiej przygotowani, mamy też nowe pomysły i też widzimy jeszcze jakieś niedostatki w pracy zespołowej, czy w ogóle w swojej pracy zawsze można coś poprawić, więc mam nadzieję, jestem dobrej myśli, a co wyjdzie, to wyjdzie.
A jeszcze tak chciałem wrócić do tych Mistrzostw Świata. Ten finał mówi się, że był jednym z najwspanialszych w całej historii, być może nawet tym naj. No ja bym tak porównał też mimo wszystko tego 86 roku, ktoś porównuje 78, też świetny mecz Argentyna-Holandia. A ty z perspektywy sędziego, ale też kibica, to rzeczywiście widziałeś, że uczestniczysz w takim absolutnie topowym meczu, że te drużyny rzeczywiście grały na takim najwyższym poziomie, mając też w pamięci to, że przecież widziałeś drużyny i w Lidze Mistrzów i w innych ligach. To takie miałeś odczucie?
Nie, ale już mówię dlaczego. W czasie meczu, tak jak mówię, jestem się trochę za ścianą taką emocjonalną i co więcej, sędzia asystent jeszcze zupełnie inaczej pracuje. Ja jestem w takim trochę tunelowym modelu koncentracji. Patrzę przed siebie na przedostatniego zawodnika drużyny broniącej. Piłkę, zagrania zawodniku, zwłaszcza jeżeli akcja idzie w drugą stronę, oglądam kątem oka albo patrzę za plecy Szymona, gdzieś tam na biegających zawodników na skrzydle w ogóle bez piłki, więc mi z tej spłaszczonej perspektywy w ogóle, czyli z poziomu murawy, będąc tylko na jednej połowie, z boku zupełnie i jeszcze koncentrując się w inny sposób, patrząc gdzie indziej, ciężko jest bardzo ocenić poziom sportowy meczu. Ja mogę powiedzieć, że widząc z bliska akcję przy sobie, widziałem, że to są zawodnicy o najwyższej poziomie techniki użytkowej, szybkości podejmowania decyzji, że to są wybitni zawodnicy i te akcje takie jednostkowe grają genialnie. Ale czy cały mecz jako widowisko, jako poziom sportowy, taktyczny dla piłki nożnej był na tak wysokim poziomie, to dopiero wyczytałem z mediów, a meczu jeszcze jako
całości... No właśnie, chciałem spytać, a widziałeś już ten mecz?
Nie obejrzałem jeszcze, nie miałem na to siły, chcę się jeszcze poświętować. Może zamiast, dzisiaj też żartowałem gdzieś, że zamiast Kevina samego w domu albo innych evergreenów obejrzę sobie swój meczyk.
Który na pewno będzie ten Kevin, tak. Będzie gościł w naszych domach, jak co święta. No to Tomek, jakie teraz plany? No bo Szymon na pewno wiemy, że poleciał na urlop, jak najbardziej zasłużony. Ty też masz teraz ten czas urlopowy, ale jesteś w Warszawie.
Na razie jestem z święta rodzinnie, w taki klasyczny sposób, ciepło rodzinnego domu, spokój, wyciszenie. Organizm i fizycznie, i psychicznie potrzebuje regeneracji. Potem chciałem obejrzeć mecze piłki ręcznej, którą bardzo lubię. Mamy w Polsce teraz turniej towarzyski w Krakowie.
Mistrzostwa Świata za chwilę.
I za chwilkę, no, wielka impreza z Polska-Szwecja, Mistrzostwa Świata, bardzo, bardzo prestiżowa i miło, że też w Polsce będzie się odbywała. I być może gdzieś na chwilę wyjadę, ale tak naprawdę pod koniec stycznia już się zaczynają rozgrywki, a treningi trzeba dużo wcześniej wznowić.
A kiedy musicie wrócić właśnie?
To o tym decyduje nasz trener Grzegorz Krosek, który zresztą był na mistrzostwach jako jeden z 6-7 trenerów przygotowania fizycznego sędziów. Pracuje też dla PZPN od lat. Był lekkoatleta, wielokrotny mistrz Polski w biegach na 800 metrów, o ile dobrze pamiętam. I on nam jakby przedstawia plany treningowe, są też bardzo podobne, ale w innych makrocyklach trochę z UEFA wysyłane. A przy takim doświadczeniu, jak mamy, to my jakby sami wiemy, jakie treningi robić, jakim mikro i makrocyklem się posługiwać, ile minut być w danej strefie tętna tygodniowo. Myślę, że tak 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem ligi na pewno trzeba już zacząć. No, my mieliśmy jakby tą przerwę nie mieliśmy, więc jesteśmy teraz w tak wysokiej dyspozycji, że ona w 2 tygodnie nie ucieknie, więc ktoś to miał cały grudzień przerwę, to on już na pewno musiał zacząć, każdy sędzia, który miał długą przerwę, już teraz na pewno takie te wytrzymałościowe pierwsze długie odcinki, cięższe, biegnie teraz, żeby później już łapać tę legendarną świeżość i motorykę.
No tak, bo
my troszkę inaczej będziemy przygotowali.
Kondycyjnie jesteście teraz na absolutnym topie.
My celowaliśmy z tym szczytem formy właśnie w połowę grudnia, nazwijmy to, więc teraz troszkę to będzie inaczej wyglądało.
Czy masz poczucie, że ta historia Michała Listkiewicza i Tomasza Listkiewicza już gdzieś się tak jakby rozjechała, w sensie, czy wyszedłeś z cienia taty? Bo ja wiem, że nigdy się jakby nie chowałeś za jego plecami. Znam cię dobrze od wielu lat, ty pisałeś swoją historię, ale tysiące razy musiałeś pewnie odpowiadać na to pytanie i na to właśnie, na ile ci kariera taty pomogła w twojej karierze i tak dalej. Dziś już pewnie piszesz swoją historię.
To i tak i nie. Zawsze jakby będę następcą, a tata był pierwszy. Co więcej, jest też bon vivantem, mistrzem anegdot w mediach. Nie wychodzi z mediów, w związku z tym jak gdzieś tam...
Zawsze dla nas i przyjemność, kiedy się dzwoni do twojego taty.
Więc oczywiście. Ja gdzieś tam nie czuję się w cieniu absolutnie. Ja jestem z taty dumny z tego, jakim jest człowiekiem, jak mnie wychował. Jest to dla mnie przede wszystkim tata, a dopiero później też był wybitny sędzia. I tak się nie mam z tym ani tu kompleksu, ani problemu i to dla mnie jest po prostu piękna historia rodzinna, bo dwóch Listkiewiczów w finale Mistrzostw Świata to naprawdę ciężko w to uwierzyć.
Ale jesteś przykładem, że jabłko pada blisko jabłoni, a nie zawsze tak jest.
No różnie to bywa. Są rodziny aktorskie, są rodziny sędziowskie, czasami
latorość tak dalej. Nie?
Gorzej wykonuje pewne ten zawód niż jego rodzic. Czasami ten następca jest wybitnym aktorem, a ojciec, mama byli zwykłymi, nazwijmy to, aktorami. Akurat mówię o aktorach, bo moi dziadkowie byli aktorami, takim się skojarzyło. A ja z kolei mam córkę, która nie będzie sędzią.
Będzie aktorką?
Miała takie plany, później taniec, jak to nastolatki, dużo pomysłów na życie i bardzo dobrze. W związku
też
z tym...
taką w domu mam i też.
Ale osiwieć można, co widać po mojej głowie. Chociaż jesteśmy w radiu, więc trzeba sobie wyobrazić. Radio jest teatrem wyobraźni, jak to się ładnie mówi, w związku z tym.
Ale jesteśmy też na YouTubie, więc...
A to pozdrawiam.
Tak, 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 ale to tak rzeczywiście jest, jak się ma córkę, a jest się takim człowiekiem piłki, sportu, to tak czasami ciężko, chociaż muszę powiedzieć, że mecz Argentyna-Holandia oglądaliśmy do samego końca z moją córką i duże emocje były, ogromne.
No, był to fantastyczny mecz, bardzo emocjonujący, bardzo ciężki dla sędziego, bardzo ciekawy piłkarsko, no tak. Kwintesencja futbolu i tego, co w sporcie lubimy, poza takim sportowym aspektem, ta jakaś alegoria życia w pojedynku. Może o szacunku do rywala w tym meczu mniej możemy mówić, chociaż sport powinien tego uczyć. Ale to też był bardzo, bardzo ciekawy mecz.
A gdzieś tak po ludzku nie życzyłeś tej Argentynie mistrzostwa, tak nawet ze względu na to, ile tych tysięcy kibiców przyjechało za nimi, biorąc pod uwagę, że jest to no, kraj, który ma kryzys, prawda? Tam ludziom się ciężko żyje. No tak może trochę jak u nas. Może rzeczywiście ich to więcej wysiłku kosztuje niż takiego Europejczyka, nie wiem, z Francji, z Holandii. I tak jak Szymon mówił w wywiadzie, że nieprawdopodobną atmosferę stworzyli ci kibice. Plus oczywiście ci piłkarze, no ta historia Messiego, to, że wreszcie dorównał Maradonie. To gdzieś tak na koniec po ludzku, już tak sobie myśląc, to cieszyłeś się, że to właśnie jest Argentyna?
No nie, sędzia tak nie może myśleć. Ale naprawdę, no, możesz do każdej drużyny prawie mógłbyś dopisać jakąś piękną historię, że tutaj ostatni mecz jakiegoś wielkiego, ostatni turniej jakiegoś wielkiego piłkarza, okay. Tu kibice z Maroka w niesamowitych liczbach przylecieli i mają pierwszy raz drużyna z Afryki na tym etapie rozgrywek, albo świat arabski w końcu piłkarsko, mm-hmm. tak powiem.
Pierwsza drużyna z Afryki.
Każdej drużyny, do Polski też, można dopisać jakąś piękną historię około sportową, ale no gdyby sędzia tak myślał, to szkodziło po prostu w sędziowaniu, bo oczywiście można się od tego odciąć, ale jest jakaś tam gdzieś podświadomość, psychika ludzka do końca nie nadal jest niezbadana i praca mózgu ludzkiego, więc ja staram się od takich myśli, że jak budzi to moją sympatię, czy nie budzi, że akurat Messi tak pięknie ukoronował swoją karierę, no muszę się odcinać i staram się właśnie o tym nie myśleć, żeby sam sobie gdzieś tak w głowie nie narobić, za przeproszeniem, bałaganu. No, jestem po to, żeby mecz się odbył zgodnie z przepisami.
No to się odbył. Przy waszej, staliście na straży porządku i przy rzeczywiście waszym fantastycznym sędziowaniu ta Argentyna tym mistrzem została, no więc jak już sobie tak na spokojnie stałeś i patrzyłeś na przykład na tego Messiego, to myślałeś sobie, że masz do czynienia oczywiście no, z kimś genialnym, że co sobie pomyślałeś patrząc właśnie na choćby na niego?
To już wielokrotnie sądziłem w Lidze Mistrzów, czy na tych mistrzostwach, to w każdej drużynie, tak jak Mbappe, czy Giroud, czy Griezmann, no też rozegrywał Griezmann w finale, może nie, ale rozegrywał fantastyczny turniej, więc tam stojąc w tunelu blisko tych zawodników, no jest takie poczucie, że tutaj się obcuje z legendą, z wielkimi, że tak jak mówiłem, wychodząc na finał, mieliśmy poczucie, że w czymś wielkim uczestniczymy.
Ja cię już bardziej pytam, jak oni już ten puchar dostali, już post factum.
Post factum to też tak jak rozmawialiśmy, już byliśmy tak wypompowani emocjonalnie, że z boku się miło patrzyło, znaczy miło, no, było to ciekawe, ten smutek, rozpacz pokonanych, ta euforia zwycięzców, no to jest jakby ten taki właśnie społeczny, czy życiowy wymiar sportu. Natomiast, no, tak jak mówię, my mieliśmy swoje zadanie i też po meczu my się cieszyliśmy wewnętrznie, że meczu nie wypaczyliśmy, nie zepsuliśmy, nie było, nie wiem, 6 interwencji VAR i tak dalej, i tak dalej. I o tym bardziej myśleliśmy.
Jasne. Tomek, czego ci życzyć? No bo ja wiem, że ty rzeczywiście zawsze byłeś taką osobą skromną, mimo że teraz jak najbardziej no, zasługujesz na ten splendor i to nie jest wcale celebryctwo, tylko po prostu to są fakty, że stałeś się osobą popularną.
Na chwilkę na pewno tak. Nawet nie ukrywam, miło jest to, chociaż tak jak mówiłem, z drugiej strony lekko on zaczyna przytłaczać. Czego życzyć sportowo, to zdrowia przede wszystkim, bo tak jak mówię, w sędziowaniu, jeżeli będziemy zdrowi, żeby trenować na pełnym zaangażowaniu, to wszystkie te sportowe cele prawdopodobnie uda nam się zrealizować, w to wierzymy i wiemy, co robić, żeby tak było. A poza sportowo to też wiemy, w zależności od tego, kto w co wierzy, łask Bożych, czy też zdrowia, spokoju, spełniania marzeń tych pozasportowych, to tego sam sobie mógłbym życzyć i od ciebie tego samego.
I
tobie też tego samego.
Dziękuję i to tego na pewno ci wszyscy życzymy, wszyscy kibice, słuchacze. Zawsze jesteś mile widzianym gościem, wpadaj kiedy chcesz. Byłeś naszym gościem i ekspertem podczas Euro. Teraz byłeś tam, więc też doceniamy bardzo i cieszyliśmy się wszyscy, że zrobiliście tak wspaniałą sprawę. Naprawdę czekamy na to, kiedy Szymon będzie mógł porozmawiać, pewnie będzie mógł, kiedy już sobie odpocznie, prawda, bo teraz jest na zasłużonym odpoczynku.
Będę go pilnował i obiecuję, że doprowadzę go prędzej czy później.
Fajnie, cieszymy się. No i jeszcze chyba jedna też sytuacja, bo dzisiaj jest licytowana w naszym zaprzyjaźnionym radiu, czy też, no nie powiem konkurencji, no ale powiedzmy w Radiu 357 jest twoja koszulka, prawda, licytowana. I to są też ważne rzeczy, że wy też możecie pomagać w akcjach charytatywnych.
Tak, no jak rozmawialiśmy, ja nie jestem jakąś wielką osobą publiczną, ale jestem ta chwila fejmu, jak mówi młodzież, i uznałem, że można zrobić dobry uczynek. Przekazałem koszulkę tą konkretną z meczu finałowego, w której się sędziowałem, z nadrukiem z tego meczu, z moim nazwiskiem na plecach i z podpisami Piero Di Coccolini, Massimo Busacchi, Szymona Marciniaka, moim i Pawła Sokolińskiego. Przekazaliśmy na licytację świąteczną, która odbywa się w Radiu 357. Na żywo w tej chwili na antenie też trwa tam licytacja, po prostu ten, kto zaoferuje najwyższą cenę. Tam również można Rafael Nadala koszulkę z autografem wylicytować. Jeśli ktoś chciałby dla dzieci z Polski, z Ukrainy na cele edukacyjne przekazać pewną kwotę w ten właśnie sposób, coś tam licytując, to być może moją koszulkę, być może inny przedmiot, to będzie bardzo miło.
Szczytny cel. Ale koszulka jest tam, a ty jesteś tu. I to jest. I
to tak
jest,
to wygląda.
I to jest najistotniejsze. Tomek, no to kończymy twoją też jakby tą playlistę. Tomek Listkiewicz, odkąd się znamy, jest wielkim fanem i wielkim znawcą muzyki. Byliśmy parę razy na naprawdę dobrych koncertach. Taką armię pamiętam, na przykład w Stodole.
Na 30-lecie? Bo
tak, to jakoś tak było. I tych koncertów było dużo. I Tomek naprawdę bardzo fajną muzykę przygotował. Nie jesteśmy w stanie zagrać jej całej, ale może wybierz teraz coś, co uważasz, bo przynajmniej z trzech, czterech propozycji możesz skorzystać. Wybierz tę jedną na koniec.
No to jeżeli widzę tam ten Fontaine's DC doszedł, bo to jest młody, wschodzący zespół, moim zdaniem przyszła gwiazda rocka i być może nie wszyscy o nich słyszeli. Fantastyczny koncert w Proximie jakiś czas temu i liczę, że niedługo przyjadą z nowym materiałem. Zapraszam do słuchania i do usłyszenia, do zobaczenia.
To na koniec ten wykonawca. To...
Zdrowych, wesołych świąt.
Spokojnych, zdrowych. Tomek, bardzo ci dziękujemy za tą wizytę. Tomasz Listkiewicz był naszym gościem. Spokoju na święta. Przekaż również życzenia całej swojej rodzinie. I dziękujemy, Tomek, za tę wizytę. A kończymy właśnie utworem, który proponuje nam Tomasz Listkiewicz. A jeszcze za chwilę także wprowadzenie w koncert Kole.